Niklot, słowiański władca Połabia i zamek w Schwerin.
Wiosna, prace w ogrodzie, życie zawodowe, wreszcie. Złożoność tematu Połabia spowodowało, że dzisiejszy podcast zajął mi trochę czasu, ale mam nadzieję, że opowiem ciekawą historię. Sam się dużo uczyłem i analizowałem dostępne materiały. Na pewno zauważyliście, że interesują mnie miejsca o dość zagmatwanej i mało znanej historii. Dzisiejsza opowieść to próba zrozumienia świata, który zniknął. Czy zniknął do końca? Zobaczymy. Jeżeli spodoba Wam się opowieść, proszę o gwiazdki w serwisach Apple, Spotify czy Player FM lub o subskrypcję i kciuki w górę na YouTube.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Niewiele wiemy o Słowianach zachodnich. Dlaczego? Bo zniknęli z map w XIII wieku, a mówią o nich tylko obce kroniki, gdyż własnych nie posiadali. Obodryci, Obodrzyci albo Obodrzyce. Nawet ciężko powiedzieć, jak ich dokładnie nazwać, bo wiedza o Słowianach połabskich raczej nie jest wiedzą powszechną. Dzisiaj kilka słów o pewnej połabskiej historii i słowiańskiej dynastii. Zacznijmy od pewnej bardzo mało znanej bitwy, która odbyła się w czasach, kiedy Polska była już podzielona testamentem Krzywoustego, a dzielnicę senioralną dzierżył w owym czasie Władysław Wygnaniec. Istnieje wtedy państwo słowiańskie na terenach dzisiejszej Meklemburgii, na czele którego stoi książę Niklot. Bitwę tę dość dobrze opisał Robert Barkowski w swojej książce Bitwy Słowian. Ja chciałem pozdrowić Roberta, wiem, że czasami mnie słucha. To powstało na podstawie informacji z Chronika Slaworum, napisanej przez Elmolda z Bzowa, Bzów po niemiecku Bosau. W 1147 roku Niklot, władca Obodrytów, dowiaduje się o planowanej w marcu na Sejmie Rzeszy krucjacie przeciwko Słowianom połabskim. Na nic się mają zdać jego pakty z grafem Holsztynu Adolfem II, bo dwaj potężni margrabiowie, to znaczy Albrecht Niedźwiedź z Marchii Północnej i saski Henryk Lew, podjęli już polityczną decyzję o nawracaniu w cudzysłowie pogan na północnych rubieżach cesarstwa. Władca Obodrzyców planuje uderzenie wyprzedzające, zbierając większą w tamtych czasach flotę, a było to możliwe dzięki porozumieniu z Ranami, Słowianami zamieszkującymi dzisiejszą wyspę Rugia. Oni w owym czasie byli postrachem Bałtyku i dysponowali najlepszymi statkami. Okręty zostały załadowane możliwie jak największą liczbą wojowników i ilością zaopatrzenia, aby przez Zatokę Lubecką dotrzeć do ujścia rzeki Trawna w okolice dzisiejszego Travemünde. W poczcie władców słowiańskich możemy znaleźć powtarzane przez niemieckich kronikarzy określenie Zemach der Ranen, czyli o sile morskiej ranu. Część wojsk opuściła okręty i zajęła pozycję na terenach Wagri, czyli wschodniej części dzisiejszego Holsztynu. Reszta popłynęła w dół rzeki z zamiarem zaatakowania Lubeki, dokąd docierają nocą 26 czerwca 1147 roku. Lubeccy strażnicy podnieśli alarm, jednak ze względu na panującą noc nie byli w stanie oszacować napierających sił. Wysłano gońców do miasta i portu, aby obudzić śpiących mieszkańców. O świcie Słowianie rozpoczęli atak na taką skalę, że w krótkim czasie zostaje zabitych 300 mieszkańców. Kto mógł, ratował się ucieczką w kierunku bronionej przez garnizon twierdzy lubeckiej, lecz niewielu się to udało. Wśród ludzi poległych tego dnia z rąk Obodrytów był m.in. Rudolf, kanonik katedry w Hildelsheimie. Biedaczysko nie dobiegł do bram twierdzy, przebity wieloma włóczniami, pisze w swojej książce Robert Barkow. Siły Obodrytów podzieliły się na dwie grupy. Jedna łupiła okolicę, druga oblegała zamek lubecki. Niestety bezskutecznie, bo po 2 dniach oblężenia Niklot wycofał się, mając jednak zgraną armię i liczne łupy, które pomogą mu prowadzić wojnę przeciwko ogłoszonej Krucjacie Północnej. Kim byli obodryci i kim był prowadzący ich do boju Niklot? O tym postaram się przez chwilę opowiedzieć. Krótko o obodrytach, bez niepotrzebnych dat. Obodryci, obodrycy, obodryce, po łacinie abodriti, a z kolei po niemiecku abodriten, czy nawet po prostu bordicen, to grupa plemion należących do Słowian połapskich, a byli to Reregowie, Poławianie, Wagrowie i Warnowie. Reregowie zamieszkiwali rejon między Jeziorem Szwerińskim a Zatoką Wismarską. Wagrowie zamieszkiwali tereny na północ od Lubeki i byli chyba najbardziej wysuniętym na zachód i północ plemieniem słowiańskim w historii. Poławianie zamieszkiwali wycie dolnej i środkowej Łaby ze stolicą w Raciborzu albo Ratiborze, w dzisiejszym Racenburg. A wreszcie Warnowie to plemię zamieszkujące ujście rzeki Warny. Warto popatrzeć na mapę. Są to dzisiejsze tereny Szlezwiku-Holsztynu i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Pojawili się tutaj jak większość Słowian, znikąd, pod koniec VII wieku. Do dziś nie zamknięto dyskusji o pochodzenia nazwy tego plemienia. Jedni przywołują nadodrzańskie pochodzenie op odriti, inni profesję i nieznanego wodza, rabusia granicznego o imieniu Bodr. Zauważmy, że po rosyjsku wor to złodziej, więc istnieje tutaj pewne podobieństwo słów. A ktoś jeszcze przywołuje starogreckie słowo apatrides, czyli bezdomny. Wszak nikt nie wyjaśnił, skąd pojawili się Słowianie. Mimo trudnego położenia geopolitycznego, państwo obodrytów przetrwało do XII wieku, zachowując polityczną i kulturową niezależność od cesarstwa niemieckiego i Duńczyków, a pod rządami dynastii Nakonidów ich panowanie rozciągało się nawet pod Odrę i Hawelę. Warto też nadmienić, że w czasach Nakonidów pogańscy Słowianie połapscy przeżywali jeden z dwóch krótkich chrześcijańskich epizodów. Relacja Ibrahima ibn Jakuba z końca IX wieku mówi o wczesnych Słowianach tak. Królowie ich są obecnie czterej. Król Bułgarów i Bolesław, król Pragi i Krakowa, i Mieszko, król północy, i Nakon na końcu zachodu. Czyli obodryci X wieku stawiani są obok państwa Piastów i Czech pod panowaniem Bolesława Srogiego. Zwróćcie uwagę, że za czasów Mieszka Małopolska i jej ówcześni mieszkańcy, plemię Wiślan, byli poddanymi króla Czech. Jak już wspomniałem, chrześcijaństwo zawitało tutaj 2 razy. Po raz pierwszy za panowania wspomnianej dynastii Nakonidów, kiedy to syn Nakonida Mściwoj zakłada w 968 roku biskupstwo w Starigardzie Waryjskim, dzisiejszym Oldenburgu w Szlezwiku-Holsztynie. Dzisiaj zobaczymy w nim pozostałości po murze obronnym miasta, a jest to jeden z najstarszych zabytków archeologicznych tego landu. Po krótkiej reakcji pogańskiej, w której po najeździe na Hedeby zginął wielki książę Racibor w 1043 roku, władzę nad obodrytami przejął Gottschalk. On również próbował bratać się z cesarstwem, powołując nowe biskupstwa w Raciborzu i Mecklenburgu, czyli dzisiejszych Racenburgu i Dorf-Mecklenburg. Ale kolejna reakcja pogańska była bezlitosna. Gottschalk został zamordowany w 1066 roku. Na czele powstania stanął Blus, szwagier Gottschalk. Bogusław Andrzej Dębek w książce Słowiańskie dzieje opisuje jeden z incydentów powstania. Obodrzyce pojmali mecklenburskiego biskupa Jana. Duchowny został popędzony pieszo do Radogoszczy. Tutaj 10 listopada 1066 roku odrąbano mu ręce i nogi, a odciętą głowę zatknięto na włóczni oraz złożono w ofierze bogowi Radogostowi. Przy okazji złupiono wtedy legendarny duńskie Hedeby, a także Hamburg, gdyż ościenne państwa próbowały zażegnać reakcję pogańską. Ostateczne próby włączenia Połabia do świata chrześcijańskiego podjął Henryk Gottschalkowicz ze wsparciem Duńczyków i Sasów, ale został zgładzony w 1127 roku. Państwo Obodrytów pogrążyło się w walkach o władzę pomiędzy synami Henryka, Kanutem i Świętopełkiem, którzy obaj zginęli w czasie tej gry o tron. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. W 1129 roku na króla Wenedów i Obodrytów cesarz niemiecki Lothar III powołuje księcia duńskiego Kanuta Lawarda. Jednak panowanie jego ogranicza się tylko do ziemi wagryskiej, czyli terenów na północ od dzisiejszej Lubeki. Na pozostałej części państwa od Obrytów panował Przybysław, ostatni przedstawiciel bocznej linii dynastii Nakonidów. Wspomniany już przeze mnie Robert Barkowski w kolejnej książce Poczet władców słowiańskich tak napisał o powołaniu na trun Kanuta Lawarda. Kanut zapłacił Lotarowi olbrzymią sumę pieniędzy za wyznanie mu kraju Obodrytów. Był to handel cudzą własnością, gdyż żadne prawo nie dawało Lotarowi pozwolenia na takie postępowanie. Z kolei Kanut był jak przysłowiowy turysta, który kupił kolumnę Zygmunta w Warszawie. Pomimo zapłaty nie miał żadnych praw do księstwa Obodrytów. Pierwszą czynnością Kanuta było wymordowanie w kraju Obodrytów dużej liczby opozycjonistów. Pojmanie Przybysława i Niklota, zakucie ich w kajdany i wrzucenie do lochu w Szlezwiku, z którego musieli się słono wykupić. Właśnie tu pojawia się obodrycki możnowładca, podobno już wtedy tytułujący się Dux, czyli książę, jednak niepowiązany z dynastią Nakonidów. Kanut zostaje zamordowany w 1131 roku przez innych Duńczyków, a po jego śmierci Przybysław panuje na ziemiach Wagrii i Połabia, natomiast Niklot zostaje księciem na terenach Reregów, Warnów i Chyżan, włączonych do państwa Obodrytów przez Gottschalka. Znów odsyłam do mapy. To będzie ważne. Poszukajcie rejonu Schwerin, Zatoki Wismarskiej, ujścia rzeki Warnawy i wsi Heziner w rejonie dzisiejszego Roztoku. To jest dominium bohatera dzisiejszej opowieści Niklota. Niklot, czyli kumpel spod celi Przybysława. Pochodzenie Niklota nie jest do końca znane i nie wyjaśnia go ani wspomniany Helmold, ani Saxo Grammatik, duński autor historii Danii pod tytułem Gesta Danoru, która nawiasem mówiąc dużo opowiada o Słowianach z północy i dostępna jest w sieci w polskim tłumaczeniu. Kronika Slaworum Helmolda mówi tylko, że Niklot należał do nowej rodziny książęcej. Opisuje go również jako dziką bestię i zaciekłego wroga chrześcijan, choć także wyraża szacunek jego saskich przeciwników, opisując koniec życia Niklota jako koniec tak ważnego człowieka. Chociaż Niklot nie należał do wymierających Nakonidów, jego władza miała silną legitymację do terenów Reregów, jednak była kwestionowana na przykład przez pobliskich Chyżan i Czerespienian. Śmieszna nazwa Słowian zamieszkujących ujście rzeki Penę, po polsku Piana, Czeres, czyli przez, Pianę, czyli Słowianie mieszkający wokół Piany. Ten brak legitymacji Niklota doprowadzi do buntu w 1150 roku. Tak więc po zabójstwie Kanuta Lawarda w 1131 roku cesarz Lothar III zawarł pokój z Niklotem i Przybysławem, którzy to stają się lennikami cesarstwa i władcami północnych Słowian. Niklot, jako książę Obodrytów, był bardzo zręcznym politykiem. Odbudował zniszczony kraj i zyskał taki autorytet, że o rozstrzyganie sporów zwracali się do niego nawet książęca sascy. Szacunek urósł do tego stopnia, że na wiecu plemiennym w Zwierzynie w 1146 roku Uznano go księciem Obodrytów, Wieletów, Czerespian, Chyżan, Doleńców, a nawet kilku plemion łużyckich. Warto nadmienić, że nie wszystkie wymienione tu plemiona zamieszkiwały ówczesne państwo Niklota, a Zwierzyn to słowiańska nazwa Schwerin, o którym za chwilę będę opowiadał. Przez wiele lat Niklot jako władca Połabia wspierany był przez saskiego grafa Adolfa II, władcę Holsztynu, a także zbuntowanej, zamieszkałej przez Słowian Wagri, którą otrzymał od saskiego księcia Henryka Lwa tuż po nieudanym powstaniu antychrześcijańskim. To swoisty sojusz chrześcijańsko-pogański, który umożliwiał Adolfowi zasiedlenie Wagri kolonistami z Flandrii i Westfalii dzięki spokojowi na granicy z wendyjskim władcą. Wzajemny pakt o nieagresji z saksońskim hrabią gwarantował Niklotowi nienaruszalność panowania, a tym samym kontynuację własnych rządów, a także ekonomiczną, kulturową i religijną tożsamość plemion pod jego planowaniem. Sojusz pomiędzy dwoma władcami trwałby zapewnie dużo, gdyby nie papieskie plany zdobycia Ziemi Świętej. Brzmi zaskakująco, tak. Konrad III, król Rzeszy, nawiasem mówiąc, który nigdy nie został cesarzem, wywołuje krucjatę przeciwko pogańskim Słowianom zachodnim. Powód jest bardzo prosty. Grafowie północni, Henryk Lew i Albrecht Niedźwiedź, niezbyt kwapią się do wysyłania swoich sił na pomoc ogłoszonej przez papieża oraz Bernarda z Clairvaux drugiej chyba krucjacie, tak, drugiej krucjacie, do Ziemi Świętej. O tym, jak w 1144 roku muzułmanie zdobyli Edessę, stanowiącą bramę do Królestwa Jerozolim. Wspomniani margrabiowie, Henryk Lew z południa i Albrecht Niedźwiedź z północy, odmawiają zgody na udział w wyprawie do Jerozolimy, a w zamian proponują napaść na swoich sąsiadów, Słowian Połabskich. Zgodnie z ich zapewnieniami jest to pogańskie zagrożenie dla północy chrześcijańskiego państwa. Wspomniany już Bernard z Clairvaux podczas trwającego w marcu 1147 roku Sejmu Rzeszy przekonuje króla Niemiec i papieża do słuszności decyzji. Pod hasłem chrzest albo śmierć do krucjaty przeciwko Niklotowi zostaną wystawione siły nawet nieduże, ale gigantyczne, bo do wyprawy przyłączają się Morawianie, Duńczycy, a nawet prowadzeni przez Mieszka III Starego Polacy. Albrecht Niedźwiedź rusza na czele 60-tysięcznej armii. Henryk Lew zbiera 40 tysięcy zbrojnych. Mieszko z poparciem brata Bolesława Kędzierzawego wystawia 20 tysięcy zbrojnych, a siły duńskie zbierają ponad 1000 okrętów. Niektóre publikacje mówią nawet o 200 tysiącach zbrojnych uczestniczących w krucjacie. Z dworów saskich wieści o mobilizacji dotarły szybko do Niklota. Warto wspomnieć, że w owych czasach walka z tak zwanymi poganami objęta była zakazem jakichkolwiek trybutów czy negocjacji. Nie wiem, czy państwu Niklota groziło wymordowanie do ostatniego mieszkańca, bo tak jak rozmawialiśmy ze wspomnianym Robertem Barkowskim, Niemcy dość sprytnie przejmowali istniejących mieszkańców w swoje organizacje państwowe. Niemniej Niklot musiał się przygotować na długotrwałą, krwawą wojnę. Na mocy zasady sojusz i przyjaźń z łaciny fedus et amicitia próbował prosić o pomoc Adolfa II, z którym wiązały go porozumienia. Jednak saski graf nie mógł przeciwstawić się organizującej się już machinie wojennej, dlatego Niklot zdecydował się na uderzenie wyprzedzające, atak na Lubekę, od którego zacząłem dzisiejszą odpowiedź. Z militarnego punktu widzenia trudno mówić o owocach takich działań, bo wycofał wojska, ale politycznie zyskał uznanie wśród ważnej społeczności, zebrał łupy pozwalające prowadzić wojnę oraz zdezorganizował natarcie krzyżowców. Kolejnym krokiem było przygotowanie właściwej twierdzy, która ułatwi obronę i nie będzie nią stolica państwa Obodrytów Mechlin, ani także Schwerin. Niklot zdecydował się fortyfikować w czuwarowo-bagiennym grodzie Dubin. Jeśli znów popatrzycie na mapę, jest to dzisiejszy Dobin am See, a nie Dobin na szlaku łączącym Parchim z Gistrowem. Jest to obiekt strategicznie trudny do zdobycia, chroniony wodą, lasem i bagnami. Wczesne okolice jeziora ograniczały znacząco ruchy wojsk. Jest to gród o powierzchni 3 hektarów, dający możliwości obrony oraz schronienie mieszkańcom, a otaczały ten gród 12-metrowe wały palisadowe. Najpierw pod Dubinem pojawia się 40-tysięczna armia 17-letniego księcia Henryka Lwa, która mimo uciążliwego marszu po bagiennych terenach od razu rozpoczyna oblężenie. Podczas gdy od północy zaczęły przybywać rzeką Warnawą oddziały duńskie. Wojska te zaraz po przybyciu skierowały się w kierunku oblężonego Dubina. Ścierały się dwie koncepcje na atak. Duńczycy chcieli jak najszybciej zniszczyć gród, a Sasi przejąć go w najlepszym stanie. Opisana parę chwil temu geografia pozwalała oblegającym widzieć swoje poczynania, ale uniemożliwiała komunikację. Dlatego Niklot zdecydował się na kontratak na Duńczyków. Ponoć w owych czasach umiejętności bojowe Słowian wywyższały umiejętności Duńczyków. Atak Obodrytów rozgromił doszczętnie siły duńskie, czemu Sasi mogli tylko przyglądać się, nie mogąc wysłać pomocy. A dzień później pojawiła się wspierająca Niklota flota rugijskich ranów, która mając liczną przewagę liczebną zniszczyła jednostki duńskie. Po blisko 3 miesiącach oblężenia krzyżowcy zmuszeni byli wynegocjować z Obodrytami zawieszenie broni. Słowiański książę zdecydował się na masowy chrzest i uwolnienie jeńców duńskich. Tak Niklot stał się lennikiem księcia Henryka Lwa na zasadach niemieckiego prawa feudalnego. Powróciła przy niej z Adolfem II. Pokój jednak nie trwał długo. Obodryci masowo napadali na wyspy duńskie, gdyż dla Niklota był to jeden albo jedyny ze sposobów generowania dochodów dla uiszczenia daniny dla Henryka Lwa. Na targach twierdz Mecklenburgii załogi pirackich statków sprzedawało setki pojmanych Duńczyków. Takie to były czasy. Słowianie trudnili się handlem niewolnikami. Słowianie zajęli też wyspę Lolland, która jest trzecią co do wielkości wyspą duńską, a także doprowadzili do depopulacji wyspy Fioni, po duńsku Fyn. Zmienia się polityczna konstelacja zachodniego świata. Duńczykami w miejsce skłóconych uzurpatorów Svena i Canuta rządzi król Waldemar I, zaś na tron Cesarstwa Rzeczy wstępuje Ferdynand Barbarossa, znany słuchaczom z podcastu o Kazimierzu Sprawiedliwym. Nadmienić również należy, że Waldemar I jest synem Canuta Lawarda, więc istnieje niebezpieczeństwo roszczeń co do państwa Obodrytów. W 1158 roku Waldemar udał się na Sejm Rzeszy do Augsburga i zaproponował Barbarossie hołd lenny w zamian za ukrócenie łupieszczych wypraw. Cesarz zobowiązał Henryka Lwa do unormowania sytuacji na północy, a ten wkroczył na czele wielkiej armii, pojmał Niklota i osadził go na zamku w Lunenburgu. O wydanie ojca zbrojnie poprosili dwaj synowie, Marcisław i Przybysław, paląc przy tym kilka miast, między innymi Ratesburg, słowiański Racibor, wspomniany na początku podcastu. Ostatecznie został opanowany przez Sasów w roku 1140, więc 18 lat wcześniej. Niklot zostaje wydany synom, jednak szczęście nie trwa długo. Barbarossa potrzebuje pieniędzy na wyprawę do Italii, która delikatnie mówiąc nie idzie mu najlepiej, więc książęta Rzeszy poproszeni są o kontrybucję. Henryk Lew otrzymuje od Waldemara 1000 srebrnych marek z kolejną prośbą o ukrócenie obodryckiego korsarstwa. Niklot zostaje zmuszony do złożenia przysięgi, że podczas nieobecności Henryka Lwa nie zaatakuje Duńczyków ani Casów. Co więcej, odda do portu w Rubece korsarskie okręty. Podczas gdy Henryk walczył w Lombardii, słowiański książę łupił Duńczyków jak zawsze, czyli przysięga nie została dotrzymana. Tak więc skazał się na banicję, jaką nałożył na niego jego książę feudalny. Zorganizował wielką wyprawę na Niklota, wspieraną przez Duńczyków. Tu podobnie jak w czasie krucjaty połabskiej, kontratak wyprzedzający miał miejsce i spalono w nim własne grody Mechlin, Schwerin i Dobin. Niklot natomiast okopał się w dzisiejszym Werle nad rzeką Warne. Gród zwany był wtedy Orle. Po krótkiej wojnie partyzanckiej Niklot zdecydował się sam poprowadzić ludzi na większą bitwę i zginął z ręki grafa Bernarda z Ratzenburga. Ten odciął mu głowę mieczem. Głowę nadziano potem na włócznie jako trofeum po niesfornym księciu. Tak kończy się w 1160 roku historia Niklota, wraz z którym umarło jego państwo, choć synowie tak łatwo się nie poddali. Warcisław dostał się do niewoli, a tereny Obodrytów stały się lennem saskiego księcia. Po 4 latach wybuchło tu krwawe powstanie z drugim synem Niklota, Przybysławem na czele, który po kilku początkowych sukcesach nie był w stanie walczyć dalej. A kiedy ścięto księcia Warcisława, Przybysław stał się wiernym sojusznikiem Henryka Lwa. Tak powstaje dynastia meklemburska, kiedy syn Przybysława Henryk Borwin I zostaje ożeniony z Mechtyldą, córką Henryka. Niklot, mimo że sam źle skończył, stworzył dynastię słowiańską, panującą w Meklemburgii do 1918 roku. Jeżeli wrócimy dziś do mapy, Meklemburgia jest częścią niemieckiego kraju związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie. Pomorze Przednie to część, jaka pozostała po Pomorzu, w sumie Pomorzu Szwedzkim. Takie dziwne połączenie. A co stało się z państwem Przybysława? Przybysława, księcia, który więziony wspólnie z Niklotem uzyskał drugą część państwa Obodrytów. W jego państwie doszło do braku bójczych walk o władzę. Cała zachodnia część została wcielona do księstwa Saksonii, a rola księcia została sprowadzona do zarządzania malutką enklawą Słowian, znajdującą się wokół Starigardu i Lutynie, czyli dzisiejszych Lüttenburg i Oldenburg, kraju związkowym Schleswig-Holstein. Miejscem nieoczywistym jest Schwerin, po słowiańsku Zwierzyn. Miasto z dużym zamkiem na małej wyspie. Zamek Schwerin był przez wieki rezydencją książąt i wielkich książąt meklemburskich, a obecnie jest siedzibą parlamentu lokalnego Landtagu Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Zamek tak właściwie jest pałacem i jest uważany za jeden z najważniejszych przykładów romantycznego historyzmu w Europie. Wraz z dawnymi zamkami książęcymi Gistrow, Ludwik, Slust i Neusterlitz jest jedną z głównych rezydencji w księstwie Meklemburgii. Nie oglądajcie wszystkich tych zamków, bo będzie przesyt. Ale zamek Gistrow zasługuje na uwagę, bo uważany jest za jeden z najważniejszych renesansowych budynków w północnych Niemczech. W przeciwieństwie do omawianego dziś zamku Schwerin, nie został zmieniony w XIX wieku. Zamek Schwerin nazywany jest również Neuschwanstein Północy, a Neuschwanstein to zamek Ludwika Bawarskiego, pierwowzór logo Disneya. Historia ma bogatą, bo jego początki sięgają 942 roku, a w roku 970 andaluzyński podróżnik Ibrahim ibn Jakub, podróżujący do Waligradu, opisał go jako zamek na jeziornej wyspie. Przetrwał on do czasów Niklota, bohatera naszego podcastu. Jednak obodrytcy obrońcy zniszczyli go i porzucili w obliczu przewagi wroga. Jednak niemieccy zdobywcy uznali miejsce to za doskonałą lokalizację strategiczną i odbudowali twierdzę. Istnienie słowiańskiej warożni potwierdziły wykopaliska z 1987 roku i badania dendrochronologiczne, czyli takie, gdzie się bada wiek drewna. Twierdza została odbudowana rok po zniszczeniu przez Niklota i przekazana Guncelinowi z Hagen, wiernemu grafowi Henryka Lwa, i to on w annałach będzie pierwszym hrabią Schwerin. Jednak w 1358 roku miejsce wraca w ręce dynastii meklemburskiej, czyli w ręce Albrechta II Wismarskiego, potomka Niklota i Przybysława. Obecnie zamek Schwerin to kompleks budynków wokół nieregularnego pięciokątnego dziedzińca. Najstarsza część to zespół 4 budynków. Dom biskupi z 1500 roku na gotyckich jeszcze piwnicach. Nowy, długi dom z połowy XVI wieku. Kościół zamkowy w podobnym wieku oraz 100 lat starsze. 100 lat starszy tak zwany dom nad kościołem zamkowym, powstały już w czasach wojny 30-letniej. Sam zamek to budowla która powstała w połowie XIX wieku, gdy rezydencja wielkiego księcia Mecklenburgii Paula Fryderyka I została tu ponownie przeniesiona. Gruntowna przebudowa nastąpiła według projektu znanych architektów Georga Adolfa Demlera, a następnie Gottfrieda Sempera. Tak powstaje to, co dziś możemy zobaczyć na wyspie. Komponowane w fasadę pałacu jest kilka pomników. Między innymi zobaczymy tu pomnik księcia Niklota, a także hrabiego Guncelina, pierwszego pana w Nowym Schwerin i hrabiego Henryka I, jego syna. Są na fasadzie także Albrecht II Mecklenburski, prawnuk Niklota, i Magnus II, władca Mecklenburgii z epoki renesansu, któremu zamek zawdzięcza swoje najstarsze budowle. Warto powiedzieć, że po II wojnie światowej rezydowała tu sowiecka administracja wojskowa. Fascynująca jest historia tego miejsca i pewnie każda postać z fasady będzie zasługiwać na kolejną opowieść. Kto wie, może coś jeszcze nagra. Podsumowując, przyjedźcie tu, bo naprawdę warto i warto się dobrze przygotować z historii regionu, skądinąd regionu słowiańskiego. Czy gdyby chrześcijaństwo przyjęte przez Nakona pozostało religią dominującą, obotryci byliby dzisiaj narodem jak Polacy, a może przyjęcie chrześcijaństwa pomogłoby tylko w zachowaniu państwa, podobnie jak w księstwie pomorskim? Gdyby Niklot zachował więcej politycznego rozsądku, stworzyłby państwo na miarę państwa Piastów czy Przemyślidów? Wszak Saksogramatyk nazwał go w swoich kronikach największym ze słowiańskich władców. Czy zachowałby się język połabski, choć w takiej populacji jak na przykład język kaszubski, który najprawdopodobniej był językiem Pomorza, czy istniejący dzisiaj język łużycki? Podobno język połabski zachował się do 1756 roku w okolicach miejscowości Ustrow i Lichow w Dolnej Saksonii, kiedy to miała umrzeć ostatnia kobieta posługująca się tym językiem. Językiem zwanym językiem drzewian. I warto wspomnieć o drzewianach, Słowianach połabskich żyjących w okolicach Hamburga. Jako ludność wiejska, bezpaństwowa, pasywnie zachowali język i zwyczaje przez ponad 500 lat z dala od gry o tron. Dzięki nim, a także luteranizmowi, możemy dziś dowiedzieć się, jakim językiem posługiwał się Niklot. Dlaczego? Bo choć pierwszą osobą badającą język słowiański w Wendlandzie był filozof Gottfried Wilhelm Leibniz, to po nim badania podjęli głównie miejscowi pastorzy ewangeliccy, którzy sporządzili pierwsze fonetyczne zapisy dialektów i słowniki. Bo właśnie luteranie kładli nacisk na języki ojczyste i dzięki nim zachowały się szkielety wielu języków. Od koniec XVII wieku Leibniz odwiedził miasto Lüneburg w Dolnej Saksonii, gdzie spotkał pastora Andreasa Stora, mówiącego po wendyjsku. Stor dostarczył Leibnizowi rękopis w tym właśnie języku, który Leibniz wykorzystał jako podstawę swoich badań nad językiem wendyjskim. Badania Leibnica nad językiem, który nazywał również słowiańskim, koncentrowały się na jego gramatyce i słownictwie oraz starał się on wykazać podobieństwa między językami słowiańskimi a innymi językami europejskimi, takimi jak łacina i greka. Leibniz uważał bowiem, że badanie języków słowiańskich może pomóc rzucić światło na pochodzenie ludzkiego języka i poprawić komunikację międzykulturową. Warto też dodać, że to ten sam Leibniz, który jest autorem twierdzenia Leibnica Newtona, które z powodzeniem stosowałem w liceum, obliczając całki oznaczone. Dostałem nawet pytanie o to twierdzenie na egzaminie z matematyki na pierwszym roku studiów i niestety nie umiałem na nie odpowiedzieć. Koniec powtórzę jeszcze jedno. Pamiętajmy, że słowiańska dynastia wywodząca się z Niklota będzie rządzić Mecklenburgią do czasów Republiki Weimarskiej, czyli do 1918 roku. Mało się o tym mówi, że Mecklenburgią rządziła właśnie dynastia pochodzenia słowiańskiego. Historia Niklota w zbeletryzowanej formie została opisana przez Zofię Kossak i Zygmunta Szatkowskiego w książce Troja Północy w rozdziale pod tytułem Ziemia zadrżała na ich widok. Polecam, żebyście do tego zajrzeli. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.